Witam serdecznie. Przedstawiam mój ostatni projekt wzmacniacza hybrydowego ze stopniem lampowym na triodzie Nuvistor radzieckiej produkcji 6S51NV ze stopniem wyjściowym klasy D zbudowanym na układzie TPA-3126, ulepszona nowsza wersja TPA-3116 lub TPA-3156, bardziej odpowiednim dla obciążenia 4-ohmowego za cenę nieznacznego pogorszenia THD. Stopień mocy został uzupełniony o dodatkową pętlę obejmującą wyjściowe filtry rekonstrukcyjne, nazywaną postfilter feedback.
Opis będzie obejmował opis założeń, warunków pomiarowych, wyniki symulacji SPICE oraz wyniki pomiarów zbudowanego wzmacniacza. Na zakończenie przedstawię propozycję minimalnych modyfikacji elementów pętli post-filter feedback wraz z przedstawieniem pola tolerancji przebiegu charakterystyk częstotliwościowych dla obciążenia bliższego realnemu, a nie obciążenia czysto rezystancyjnego. Przedstawię jeszcze schemat, projekt PCB oraz dodam jeszcze dopasowany przeze mnie model SPICE użytej lampy.
Jako, że to będzie dłuższy artykuł, to poproszę wszystkich o czasowe wstrzymanie z komentowaniem w tym wątku, bowiem dla lepszej czytelności podzielę go na kilka części. W ostatniej, jaką zamieszczę, podam informację, że to koniec tego artykułu. Bardzo proszę o dostosowanie się do tej prośby, bowiem wtrącenie przedwczesne postu uczyni całość mniej czytelną, a dodana odpowiedź jako nie odnoszącą się do całości, moim zdaniem tylko, pisząc kolokwialnie, namieszać. Poczekajcie do ostatniej części.
Wtedy będziecie mogli komentować, pogratulować albo wylać kubeł pomyj na moją głowę. Wprowadzenie. Zacznę najpierw o tej pętli post-filter feedback. W dalszej części używać będę skrótu PFF. Otóż znaczącym źródłem zniekształceń nieliniowych w klasie D są cewki wyjściowych filtrów rekonstrukcyjnych, a dokładnie ich rdzenie. Pętla histerezy. Straty wynikające z prądów wirowych, nieliniowości magnesowania rdzenia oraz zależność przenikalności magnetycznej od natężenia prądu to są przyczyny dodatkowych zniekształceń. Wybór lepszych jakościowo cewek, większych gabarytowo, droższych, jest na pewno jednym ze sposobów poprawy osiągów, ale dodatkową metodą jest dołożenie dodatkowej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego obejmujące te filtry rekonstrukcyjne. W moim artykule jest wskazanie na układy firmy Texas Instruments. Znana jest seria o wyższej mocy i oferująca niższe wartości THD, jak TPA-3244, 3245, 3250, 3251, 3255, dla której producent opisał przykładową implementację takiej pętli. Drugim ważnym aspektem jest wybór częstotliwości kluczowania. Im jest ona wyższa, tym mniejszy jest wzrost THD ze wzrostem częstotliwości. Nie zgadzam się z nachalnie głoszonym poglądem, że wystarcza 400 kHz. O ile ta mocniejsza seria układów firmy TI w zasadzie ogranicza wybór taktu do przedziału 450-600 kHz, to układy TPA-3126/3156 oraz TPA-3128, jak ich poprzednicy, czyli TPA-3116/3118/3130, pozwalają na użycie taktowania 1200 kHz. Taką wartość wybrałem jako założenie projektowe. By nie być gołosłownym, zamieszczam dane z karty katalogowej układu TPA-6304, również Texas Instruments, dla taktowania 384 kHz i 2100 kHz, jako dowód mojej tezy.
Ja nie projektowałem urządzenia zasilanego bateryjnie. Pogorszenie efektywności energetycznej nie ma nawet najniższego priorytetu. TPA-6304 – 384 kHz. TPA-6304 – 2100 kHz. Dodam jeszcze podobny wykres dla TPA-3126, taktowanego 400 kHz. Te powyższe wykresy udowadniają, że warto zastosować wyższą częstotliwość kluczowania. Wykresy dla TPA-6304, taktowanego 384 kHz oraz wykres dla TPA-3126 są bardzo podobne do siebie w przebiegu zależności THD w funkcji częstotliwości.
Obok częstotliwości kluczowania, ważnym dla wartości THD jest wybór schematu modulacji PWM.
Odrzucamy modulacje hybrydowe czy 1 SPW w starszej serii jak TPA 3116, 3118, 3130, bowiem one są owszem korzystne dla zasilania bateryjnego, ale za cenę wyższych zniekształceń. Wybrać należy modulację BD. Tak właśnie postąpiłem. Tu dodam małą uwagę, że wejście Mod Cell pin 1, służące do wyboru schematu modulacji, działa odwrotnie w porównaniu do starszych TPA 3116, 3118, 3130. Kolejna istotna uwaga to fakt, że w przeciwieństwie do tej mocniejszej serii układów jak TPA 324X przez 325X, te cztery tory, pogrupowane w dwa zbalansowane kanały stereo LIN P+ i LIN N oraz RIN P+ i RNN, nie odwracają fazy wzmacnianego sygnału audio w tych układach o mniejszej mocy wyjściowej. Wynika z tego, że dla układów TPA 31XX sieci pętli PFF muszą być zapięte krzyżowo, czyli LOUNT LINP, LOUNT LINN oraz ROUNT RINP, ROUNT RINN, a nie LOUNT LINN, LOUNT LINP oraz ROUNT RINN, ROUNT RINP. Wielkim ułatwieniem jest fakt, że Texas Instruments udostępnia modele SPICE dla układu TPA 3126, pozwalające na pełną analizę małosygnałową, częstotliwościową oraz na przybliżoną, dość dobrze przybliżoną, analizę transient. Model jest niestety szyfrowany. Deklarowana zgodność z PSPICE, ale TI preferuje program TINA. Dlaczego to jest ułatwienie? Otóż próbując stosować układy zastępcze układu scalonego, to musimy uwzględnić fakt, że on ma ograniczone pasmo. Uproszczony schemat blokowy układu scalonego sugeruje, że wbudowane są przynajmniej dwa bloki dolnoprzepustowe, przynajmniej pierwszego rzędu. Dodatkowym ograniczeniem pasma jest fakt przetwarzania sygnału analogowego na przebieg PWM, a co jest podobne do tego, co robi DAC, czyli można zastosować w tym miejscu twierdzenie Nyquista. Jak już jesteśmy przy tym modelu SPICE, to dodam, że ten model reaguje na wybór w symulacji częstotliwości kluczowania. Dostępność tego modelu ułatwia optymalizowanie pętli PFF, bowiem nie musimy zakładać coś, co musimy zweryfikować w realnym układzie, aby móc w serii takich prób dotrzeć do zadowalających nas wyników projektowych. Kolejna kwestia to fakt, że jak implementujemy pętlę PFF, musimy układ TPA napędzić sygnałem symetrycznym, zbalansowanym, a na dodatek ze źródła o możliwie jak najniższej rezystancji, impedancji wyjściowej, aby zachować jak najlepszą symetrię w stopniu mocy, gdy dążymy do minimalizacji zniekształceń. A to oznacza, że potrzebny jest odwracacz fazy, aby z sygnału asymetrycznego, np. wejście RCA Ching, uzyskać sygnał symetryczny. Do tego celu wybrałem układy OPA-862 firmy Texas Instruments. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć do tego celu wzmacniaczy operacyjnych jak OPA-1612, OPA-1652, OPA-2134 czy nawet starszego NE-5532. Dodatkowo koniecznym jest dodanie prostego filtru dolnoprzepustowego pierwszego rzędu, by wyrównać wypadkową charakterystykę częstotliwościową. Ja to zrobiłem w tym wstępnym stopniu lampowym. Pomijając stopień lampowy zarówno na etapie symulacji, jak i pomiarów, dodałem prosty filtr dolnoprzepustowy RC. Fakt, że układy TPA 3128/3128/3116/3118/3130 oferują dobór wzmocnienia z typu szeregu 20 dB, 26 dB, 32 dB i 36 dB pozwolił mi na przyjęcie pętli PFF o głębokości około 14 dB przy ustawieniu wzmocnienia układu scalonego na 26 dB. Wypadkowe wzmocnienie stopnia mocy wyniesie więc 12 dB. Odwracacz fazy doda swoje 6 dB. Wstawienie do toru sygnałowego stopnia lampowego jest tylko moim kaprysem i nie ma sensu tego oceniać. Co najwyżej wybór typu lampy.
Uprzedzę tylko potencjalnie możliwe zarzuty. A czemu nie odwracacz fazy na lampach?
Niestety, w przypadku lamp trudno uzyskać bardzo niskie rezystancje, impedancje wyjściowe, bez komplikacji układu oraz stosowania wysokiego napięcia zasilania, czy też kilku napięć zasilających tor lampowy. Prosty stopień RC na jednej lampie doda nam lampowego brzmienia, zaś jego prostota oraz niski koszt to moim zdaniem przeważa większe ulampowienie. Nuistor co prawda nie pozwala, jak w przypadku tradycyjnych lamp, cieszyć oczy blaskiem żarzenia, ale ten wykonany wzmacniacz przewiduje dla codziennego słuchania muzyki. Jednak w ciemności i tak widać prześwitujące światło żarzenia przez ceramiczny krążek na spodzie lamp. Dla nacieszenia oczu to wykonam wariant ze szklanymi lampami i dodam oczko magiczne jako bardziej atraktor wizualny niż VU-meter. Jedno więc wystarczy. Jako że interesującą może być sama tylko pętla PFF dla układów TPA 3126, 3128, 3156, a nawet TPA 3116, 3118, 3130, to zarówno wyniki symulacji, jak i wyniki pomiarów wykonałem dla układu wzmacniacza z pominięciem stopnia lampowego oraz dla całego wzmacniacza ze wstępnym lampowym stopniem. W założeniach mojej konstrukcji przyjąłem zasilanie z zewnętrznego impulsowego, budżetowego zasilacza impulsowego. Tak, jestem w tym przypadku wrogiem tradycyjnych zasilaczy transformatorowych. Dla klasy D, choć nie tylko dla niej, najlepiej by zasilacz był maksymalnie sztywny, a transformator plus prostownik plus kondensator o dużej pojemności takim nie będzie. Jeszcze jedno. W sieci elektroenergetycznej może być w pełni legalnie dowolne napięcie z przedziału 207-253 V, zaś szaleństwo fotowoltaiczne powala zobaczyć napięcie w gniazdku elektrycznym powyżej 260 V. Zaś z drugiej strony, zimą, tuż przed Wigilią, to nawet bywa poniżej 190 V. Ta budżetowa przetwornica, Minwell RS-124, jej moc 100 W wystarcza, bowiem moje kolumny mają impedancję 8 ohmów, gwarantuje utrzymanie nastawionego napięcia 24 V dla napięcia sieci elektroenergetycznej w zakresie 88 V, 264 V. Nie ma żadnych negatywnych skutków zastosowania zasilacza impulsowego. Niepotrzebne są żadne cudowne kondycjonery, DC-blokery, które oprócz jedynie wyciągania kasy, jedynie ujawniają źle zaprojektowane bloki zasilania w urządzeniach audio, często wysoce kosztownych. Załączam zasilanie po stronie 24VDC. I tu kolejna istotna uwaga. Kondensatory odsprzęgające zasilania układu TPA 3126 to oprócz tych MLCC jest to łącznie 6 kondensatorów 680 mikrofaradów aluminiowych polimerowo-organicznych, każdy o ESR około 13 miliohmów. Żaden wyłącznik w potencjometrze, żaden standardowy przekaźnik przemysłowy 16A, w tym także ten określany jako high inrush, nie da rady z udarowym prądem ladowania tychże kondensatorów. Zastosowałem więc przekaźnik ze stykami Premake Tungsten 16A. Wytrzymuje on udar prądowy 800A, trwający 200 mikrosekund. Nie jest ani kosztowny, ani jeszcze trudno dostępny. To, że nie rozłączam zasilania po stronie 230 V AC, nie uważam za wadę. Zasilacz,